Nazywam się Edyta Skolmowska, jestem z Olsztyna, jestem z zawodu pielęgniarką i od bardzo wielu lat zajmuję się pacjentami w bardzo ciężkim stanie. Bezpośrednio się może nie opiekuję, ale jakby organizuję opiekę nad takimi pacjentami, a dodatkowo jeszcze uczę studentów pielęgniarstwa tego ciężkiego zawodu pielęgniarki.
Marta Markuszewska, pomysłodawczyni i założycielka zatorzańskiego miejsca aktywności lokalnej pod nazwą Sklepik ze Świętym Spokojem, artysta plastyk.
Dziewczyny, spotykamy się tutaj dzisiaj, żeby porozmawiać o śmierci, a dokładniej o tym, co wydarzyło się w Sklepiku ze Świętym Spokojem i tym, czym zajmuje się Edyta, bo to chyba od niej powinnyśmy dzisiaj zacząć. Opowiedz o tym, jak zaczęła się w tobie potrzeba, żeby o tej śmierci mówić i rozmawiać.
Przez bardzo wiele lat, tak jak już wspominałam, prowadziłam zakład opiekuńczo-leczniczy, w którym bardzo dużo pacjentów umierało, ponieważ miało prawo umrzeć, bo to były osoby w bardzo ciężkim stanie zdrowia. I przez te wszystkie lata zaobserwowałam, jak bardzo w naszym życiu społecznym, naszym myśleniu, codziennym takim funkcjonowaniu zapomnieliśmy o śmierci, która tak naprawdę jest naturalnym etapem naszego życia. Każdego z nas spotka, mamy z tym do czynienia na co dzień, bo sami będziemy kiedyś umierać, a oprócz tego ciągle mamy do czynienia z osobami bliskimi, które przy nas odchodzą. I pracując w tym zakładzie obserwowałam to, jak bardzo ciężko chorzy ludzie z różnych powodów odchodzą sami. Samotności, jak bardzo rodziny nie chcą być albo przy tych po swoich bliskich w większości przypadków, bo się boją, bo nie mają czasu, bo brakuje więzi. No pewnie powodów jest tysiące. Myślę, że jednym z nich jest właśnie to, że ta śmierć stała się tematem tabu. Z drugiej strony obserwowałam pracowników medycznych, którzy pracują w placówce i oni też mają z tym problem. To znaczy, my nie za bardzo mamy czas na to, żeby towarzyszyć osobom umierającym w takim sensie, żeby być przy nich cały czas, ponieważ mamy różne zadania do wykonania wobec tych pacjentów, a z drugiej strony nie mamy też czasu albo nie umiemy, nie potrafimy wspierać rodziny w tym odchodzeniu ich bliskich. No i gdzieś zrodziła się we mnie potrzeba ruszenia tego tematu w przestrzeni publicznej. Pojawił się na mojej drodze Instytut Dobrej Śmierci, który skupia kolektyw różnych osób, różnych w sensie zawodów, które dotykają tego tematu śmierci, umierania i żałoby w różnym aspekcie. Dzięki temu ten kolektyw też poszerza naszą wiedzę, świadomość, postrzeganie tego tematu przez to, że są różne perspektywy. No a jakby nadrzędną sprawą tego jest to, że my po prostu w tym naszym kolektywie o tym śmiało dyskutujemy, bo nie jest to dla nas temat tabu. I tam się pojawiają różne inicjatywy, pomysły, które realizujemy na terenie całej Polski, gdzie właśnie próbujemy przedrzeć się trochę z tym tematem do takiej przestrzeni publicznej. Jednym z takich formatów są właśnie spotkania Dev Cafe, gdzie po prostu zbieramy się ze wszystkimi osobami, które chcą i na ten temat rozmawiamy. To jest taka przestrzeń bezpieczna, gdzie po prostu możemy wyrazić swoje zdanie, czasami posłuchać, jak nie jesteśmy jeszcze gotowi na rozmowę, czasami zobaczyć, posłuchać, jakie są perspektywy innych osób na ten temat, bo oczywiście mamy wśród nas zwykle osoby, które mogą być bardzo religijne, mogą być takie, które w ogóle są osobami ateistami, tak? Więc jakby fajnie jest posłuchać różnych osób, różnych doświadczeń, perspektyw i tego, jak ludzie patrzą na ten temat. A dla mnie tak dodatkową taką rzeczą, która dla mnie jest bardzo ważna z punktu widzenia medycznego dla mnie, to jest właśnie to, że na takich spotkaniach bardzo często są osoby, które dzielą się doświadczeniami, w jaki sposób oni lub ich bliscy zostali potraktowani przez medyków w tej sytuacji śmierci umierania. I dla mnie to jest bardzo jakby cenne są te informacje, ponieważ ja z tym tematem wychodzę również do medyków i tam też staram się organizować takie spotkania. Mam wtedy konkretne przykłady, czego nie powinniśmy robić.
No właśnie. Martuś, kiedy wchodzi się do sklepiku ze świętym spokojem, to rzeczywiście człowieka otula spokój. Ta przestrzeń, która jest tak barwna i tak dobra i tak bezpieczna, stała się przestrzenią, w której właśnie to się wydarzyło, Dev Cafe. Opowiedz trochę o tym, dlaczego pomyślałaś, że to u ciebie właśnie może się wydarzyć. Myślę, że to też wynika z twoich wewnętrznych spraw. A po drugie, w momencie, kiedy to się już wydarzyło, kiedy jesteśmy kilka dni po tej rozmowie, jak się czujesz?
Czuję się dobrze, czuję się uwolniona z wielu rzeczy, które się działy dosyć głęboko. Ja mam to szczęście, że w moim domu od zawsze się mówiło o śmierci. W moim domu to nie był temat tabu. Moi rodzice przygotowali mnie na to, że wszystko, co się urodziło, musi umrzeć i że to jest naturalna kolej rzeczy. Dlaczego w mojej przestrzeni? Dlatego, że pasjami prowadzę obserwacje socjologiczne i widzę, jak bardzo ten temat jest zostawiony sam sobie. A ponieważ chcę, żeby to było miejsce dla wszystkich olsztyniaków, takie właśnie przyjazne, które będzie się im kojarzyło nie tylko z rozrywką, ale też z tym wszystkim, co dotyczy naszego życia. To ma być taka przestrzeń wspólna. To w momencie, kiedy Edyta przyszła i zaproponowała te spotkania, to ja wiedziałam od razu, że tak, zróbmy to. Musimy o tym mówić. Musimy mówić o wielu rzeczach, a śmierć jest jednym z takich tematów.
Moje odczucie jest takie, że ja się od wielu lat zbierałam, żeby zacząć mówić i rozmawiać. I ten Instytut Dobrej Śmierci, ponieważ mam tam swoje dusze również, był blisko w sensie pojęcia, ale wiecznie coś mnie od tego oddzielało. Myślałam, to jeszcze nie teraz, albo tak wiem, że muszę, bo sama sobie z tym nie poradzę. I nagle jest sklepik ze świętym spokojem, jesteście wy. I ja przez te 3 dni w zasadzie czuję, że odetchnęłam. Jakimi uczuciami dzielą się ta z tobą rodziny, czy też ludzie, z którymi rozmawiasz właśnie? Bo dla mnie jest to wielka ulga.
Te uczucia związane z tym tematem mogą być bardzo różne. Mogą być właśnie ulgą, mogą być żalem, mogą być czasami złością, czasami gniewem, czasami pretensją, na przykład właśnie do medyków, jak zostali potraktowani w szpitalu, że nie było tej empatii tak naprawdę. I ja tak sobie myślę, że właśnie jak byłoby takim szczęściem, gdybyśmy zaczęli teraz o tym w przestrzeni publicznej rozmawiać i ze wszyscy, jako całe społeczeństwo, to może by się okazało, że zaczęlibyśmy się trochę nawzajem rozumieć. Bo medycy by zaczęli rozumieć pacjenta umierającego i tego, co przeżywa rodzina, która jest w żałobie, a jeszcze często jest w takiej żałobie, której tak naprawdę nie akceptuje tej sytuacji, że ten ich bliski odchodzi, no bo gdzieś tam z tyłu głowy cały czas mamy w przestrzeni publicznej przekaz, że ta medycyna tak się rozwija i tak wiele nowych terapii i leków i że czasami się ma wrażenie, że możemy żyć w nieskończoność. I ten przekaz powoduje, że właśnie zaczynamy myśleć, że ta śmierć tak trochę nas ominie albo ona się bardzo, bardzo daleko gdzieś tam pojawi. Z drugiej strony my jako medycy mamy procedury, mamy system, tak, który nas w jakiś sposób zamyka w pewnych procedurach, standardach. I my pewnych rzeczy po prostu nie możemy zrobić, choćbyśmy nawet chcieli. No i teraz, gdyby się okazało, że zaczynamy o tym rozmawiać i widzimy potrzeby tego pacjenta umierającego i widzimy potrzeby rodziny i widzimy, że oni też nie zawsze są ze sobą spójni, prawda? Ale nie boimy się o tym rozmawiać, nie boimy się zauważyć, nie boimy się być w ogóle, bo czasami nawet nie trzeba nic mówić. Właśnie rodziny często mówią, że im nawet nie chodzi o to, że jest jakaś kwestia rozmowy potrzebna, tylko po prostu, żeby chociaż być, żeby i zauważyć ich ból i cierpienie i to, że oni mają prawo czuć to, co czują w tym momencie, żeby się zatrzymać. To, na co my medycy nie mamy czasu, bo my nie mamy się jak zatrzymać, bo nas ciągle jesteśmy w niedoczasie. No ale gdyby się tak zdarzyło, że jednak się zatrzymamy, to ja mam takie wrażenie, że bardzo wiele konfliktów, które się dzisiaj pojawiają w związku z umieraniem ludzi, pacjentów w szpitalach, na SOR-ach, w karetkach, w hospicjach, być może byśmy uniknęli przez zwykłą taką empatię i chęć zauważenia tego, co inni czują w tym czasie. I tego prostego, jasnego przekazu, że już nic nie możemy zrobić. W taki sposób empatyczny, nie taki, że jak kiedyś usłyszałam od jednej pani, która opowiadała o swoich doświadczeniach, że o tym, że jej mama umiera, dowiedziała się na korytarzu szpitalnym w biegu z taką pretensją w głosie, to pani nie wie, że pani mama umiera. Ja sobie myślę, jakie to jest nieempatyczne. W ogóle dlaczego na korytarzu? Jak pomyślałam sobie, no jestem medykiem i myślę sobie, co my do diabła robimy w tym momencie, nie? A z drugiej strony wydaje mi się, że skoro wszyscy jesteśmy ludźmi, no nie? To taką prostą sprawą jest to, bo niektórym się wydaje, że ta empatia jest taka trudna. No nie, po prostu popatrz na tą sytuację w taki sposób, jak sama nie chciałabyś być potraktowana, albo jak nie chciałabyś, żeby twojego bliskiego ktoś w taki sposób potraktował. I dla mnie to jest proste. Tu w ogóle nie ma żadnych jakichś skomplikowanych zdań, myślenia, zachowania. Po prostu bądź człowiekiem. I ja bym chciała właśnie obudzić w medykach, pomimo tego, że jesteśmy w tym systemie, że jesteśmy zagonieni, to żebyśmy sobie najpierw przypomnieli to, że zanim zostaliśmy medykami, najpierw jesteśmy ludźmi. I wtedy wydaje mi się, że ta cała sytuacja, kiedy mamy do czynienia w szpitalu czy w jakimkolwiek innym miejscu z pacjentem umierającym, będzie po prostu łatwiejsza.
Każdy z nas prędzej czy później spotyka się ze stratą, bo tak jak znamy to, wszystko co w życiu jest pewne, to śmierć i podatki. Marta, co dla ciebie jest najtrudniejsze w pojęciu odchodzenie i śmierć?
Najtrudniejsza jest nieobecność. Nieobecność ukochanej osoby i świadomość, że już jej nigdy nie zobaczę, nie przytulę. Nie pogadamy, nie pożartujemy, nie pomilczymy razem. Ten brak jest najtrudniejszy.
Najczęściej tak mi się wydaje. Ilekroć rozmawiam z kimś, bo tak jak mówimy, śmierć dotyczy każdego z nas. Bezpośrednio, bo nas też to czeka. To myślę sobie, że właśnie ta nieobecność, ale chyba drugą rzeczą, która również jest tak koszmarnie trudna, to jest przyznanie się do tego, że tej osoby faktycznie już fizycznie nie ma. Przyzwyczajenie się do tego, do tej nieobecności, a nie sama nieobecność też w sobie.
Tak, to jest bardzo trudne, właśnie przez ten taki fizyczny brak. No i właśnie z drugiej strony myślę sobie tak, no bo mamy różne definicje żałoby, tak? Są różni badacze, którzy to badają, w jaki sposób właśnie próbować sobie poradzić z tym tematem. No i jedną z takich teorii jest właśnie budowanie więzi. I to jest też tak, że przypominam sobie, ten ktoś żyje w naszych wspomnieniach, w naszym codziennym dniu, w jakichś różnych czynnościach, które robiliśmy z tą osobą. No ale to jest ciągle fizyczny brak, nie? Ona jest gdzieś tam u nas, obok nas, ale fizycznie jej nie ma. No ale z drugiej strony nic na to nie poradzimy. Prędzej czy później i tak musimy ten stan rzeczy zaakceptować. Przynajmniej powinniśmy dla naszego własnego dobra, żebyśmy byli w stanie dalej funkcjonować i żyć z tym. Więc chyba ten temat, wydaje mi się, że dla mnie najbardziej z tych wszystkich teorii, które słyszałam na temat żałoby, to jest właśnie ta, gdzie zbudowanie tej więzi jednak w jakiś sposób powoduje, że jesteśmy w stanie się z tym pogodzić. Ja sama też jestem w takiej sytuacji, kiedy moi oboje rodzice nie żyją, więc doświadczyłam też straty osobistej i to no, w zasadzie bardzo ważnej. I o ile miałam łatwiejszą sytuację z moją mamą, bo z moją mamą miałam więź, chociaż ona właśnie odeszła wcześniej niż mój tata, to z kolei z moim tatą nie bardzo miałam taką zbyt dobrą relację. I co jest dziwne w tym wszystkim, właśnie nawiązując do tej budowania więzi po śmierci, w moim przypadku stało się coś całkowicie, wydawałoby się, niemożliwego, nierealnego, ponieważ ja mam takie poczucie, że za życia, kiedy mój tata żył, to ja z nim miałam złą relację i nie mogę powiedzieć, żebym miała dobrą więź. Natomiast poprzez pracę po śmierci mojego taty, poprzez pracę sama ze sobą, okazało się, że ja zbudowałam tą więź z moim tatą po jego śmierci. I dla mnie to jest w ogóle fenomen, bo ja się nawet nie spodziewałam, że to w ogóle będzie możliwe. Ale wydaje mi się, znaczy ja myślę, że ja jestem dowodem tego, że to jest możliwe. Bo dzisiaj ja mogę powiedzieć, że jestem wdzięczna mojemu tacie za wiele rzeczy i mogę powiedzieć dzisiaj, że go kochałam i kocham nadal, ale kiedy on żył, wydawało mi się, że wtedy nie było to możliwe. Natomiast no, z mamą było możliwe, bo z mamą miałam dobrą relację i jakby ta więź no, też jest cały czas i jest jakby podtrzymywana. Ale też ja mam takie przekonanie, że my nie umieramy, że my po prostu przechodzimy w inny stan i gdzieś tam się pewnie kiedyś zobaczymy, jeżeli założymy, że wszystko jest energią, więc mam takie poczucie, że i tak nie jestem sama, bo ja mam cały czas myślę, że moi rodzice są ze mną. Ja ich po prostu czuję i mam w takich momentach czasami trudnych, to rozmawiam sobie z nimi i to też buduje dalej tą więź. Więc jak mimo tego, że ich już wiele lat nie ma, to ja mam wrażenie, że ja nie jestem sama i że oni są wokół mnie, blisko mnie i po prostu nie mogę powiedzieć, że czuję się taka do końca szczęśliwa, bo są takie momenty, na przykład święta, kiedy tak sobie myślę, że kurczę, fajnie by było, gdyby rodzice siedzieli obok mnie fizycznie. No jest to niemożliwe, no więc akceptuję to, co jest. Nie mam innego wyjścia.
Marta, zanim poznałaś Edytę i zanim zaczęłyśmy rozmawiać o tym, czym jest śmierć i jak sobie z tym w ogóle radzić, to jak wyglądało układanie twojego świata po twojej utracie?
Moja utrata była też podwójna. W krótkim odstępie czasu najpierw zmarła moja mama, później tata. Ja wciąż mierzę się z żałobą, pomimo że minęło 5 i 3 lata, to wciąż mierzę się z żałobą, więc ta informacja, że to trwa rok, dwa, nie jest chyba do końca prawdziwa i nie można jej zastosować z automatu do wszystkich. Nie można przełożyć takiej cezury, że to powinno tyle trwać. Ja sobie poradziłam, otaczając się wspomnieniami tego, co było dla mnie najcenniejsze. W sklepiku są rodzinne pamiątki z mojego domu. I też tak sobie myślę o tym, co powiedziałaś, Edyta, o tym, że nie odchodzą te osoby, których nie ma, nie odchodzą za daleko. To ja zdecydowałam się na nagrobku moich rodziców wyryć fragment wiersza. Nie idę za daleko, za zakręt, za wspomnienie, niebawem się spotkamy. I za każdym razem, kiedy tam jestem, to mi przypomina o tym, że jesteśmy tu tylko na chwilę i że się niedługo spotkamy.
Edyta, jak jest z tą żałobą? Bo rzeczywiście, tak jak Marta powiedziałaś, często mówi się, że to jest ten rok mniej więcej. I mam wrażenie, że my się z tą żałobą, przez to, co zostało powiedziane, ten magiczny rok, my się z nią strasznie śpieszymy. A kompletnie nie pozwalamy sobie na to, żeby ta żałoba trwała tyle, ile potrzebujemy. Jakie są twoje odczucia?
Mam wrażenie, że może cię teraz zaskoczę, dlatego że dzisiaj właśnie na przestrzeni tych różnych rozmów w instytucie i różnych doświadczeń i czytania różnych książek na ten temat i badań, to się okazuje, że rzeczywiście kiedyś mówiono o tym, że ta żałoba powinna trwać rok, a jak trwa dłużej, to ona jest patologiczna, tak nazywaliśmy to. Ale dzisiaj się okazuje, że to nie do końca jest prawda, bo dzisiaj to nawet jest takie stwierdzenie, że ta żałoba trwa do końca naszego życia. Dlatego, że my do końca życia już nie będziemy mieli fizycznie styczności z tymi bliskimi, którzy od nas odeszli. Więc tak naprawdę ja też jestem zwolenniczką takiego myślenia, że ona trwa do końca życia, natomiast ona jakby mniej przestrzeni zajmuje w naszym codziennym życiu. Na początku, kiedy jest czas zaraz po śmierci, kiedy ta strata się wydaje nam, jest ona największa, kiedy odchodzi ta bliska, ukochana osoba, to ta żałoba wypełnia nasze życie prawie w całości. Często nie jesteśmy w stanie funkcjonować, chodzić do pracy, w ogóle skupiać się na czymkolwiek innym. Po prostu przeżywamy tą stratę. Ale z biegiem upływu czasu, niektórzy mówią, czas leczy rany. No można to tam trochę tak do tego porównać, ale też nie do końca. Ale z upływem czasu, no ta żałoba, ona cały czas jest, tylko jakby zmniejsza się trochę. Ale ona się nigdy nie zmniejszy do końca, bo my do końca naszego życia już nie będziemy mieli fizycznej obecności tej bliskiej osoby, którą straciliśmy. Więc żałoba jest do końca życia.
Ja uważam, że czas nie leczy ran i to jest tak, że po prostu z czasem uczymy się żyć z tym bólem, funkcjonować z nim po prostu.
Dokładnie, dokładnie.
Tak, ja też tak myślę. Teraz, kiedy po 10 latach wracam na cmentarz do mojego dziadka, który był mi najbliższy na świecie, już bardzo często nie jest tak, że płaczę tak, że się ze mnie wszystko wyrywa. Często po prostu z nim rozmawiam i ten smutek jest. I tak jak mówicie, on nie mija, ale nie jest już taki rozrywający, potwornie. Mhm. To już nie jest tak, że on mi zabiera dech i zapiera myślenie i tworzy jakąś kompletną barierę między mną a rzeczywistością. To poczucie straty istnieje, ale ono już nie jest tak potwornie zniewalające.
Takie przytłaczające. Nie?
Takie potwornie przytłaczające, tak. Z czym najczęściej przychodzą do ciebie rodziny?
Ja miałam takie doświadczenia, że najczęściej nie godzą się z tym, że ich bliski choruje terminalnie, to znaczy na taką chorobę, która jest nieuleczalna i niekoniecznie jest nowotworem. Tak? Bo w mojej placówce byli pacjenci, którzy nie chorowali na nowotwór, tylko z różnych innych powodów u nas byli. I ja myślę, że dla nas, w naszym przypadku, w naszej placówce, najtrudniejszą rzeczą było to, że my mieliśmy pod opieką pacjentów z różnymi schorzeniami neurologicznymi i z uszkodzeniami całego ciała po wypadkach i z uszkodzeniami głowy, czyli mózgu. I oni byli tak naprawdę nieprzytomni. I trudne było to, że ci pacjenci u nas leżeli latami. No bo przy dobrej opiece, zaopiekowaniu się właściwym, przy wykrywaniu obserwacji, wygrywaniu szybko różnego rodzaju objawów, my się zajmowaliśmy ciałem tego pacjenta i w związku z tym przy dobrej opiece taki człowiek może dosyć długo żyć, jeżeli jego kondycja, jego ciała jest w miarę dobra. I co jest trudne w takiej sytuacji? Masz pacjenta nieprzytomnego, z którym nie masz kontaktu, on ani nie żyje w pełni, ani nie umarł. I te rodziny, które u nas mieli tych swoich bliskich, po prostu oni byli w takiej pułapce, bo ani się nie mogli pożegnać z tym bliskim, bo on ciągle żył. A z drugiej strony mieli ciągle oczekiwanie, że ich stan się poprawi, co tak naprawdę no raczej nie było możliwe. I oni, dzisiaj mówimy o tym, że jest to taki rodzaj żałoby, która się nazywa antycypowana żałoba, czyli ona jest jakby, pojawia się wcześniej, zanim fizycznie ten człowiek umrze, nie? I tak jak mówię, jeżeli to trwa 10 lat, to jest dla rodziny bardzo trudna sytuacja. I ja miałam akurat takie doświadczenia z tym najczęściej związane, że właśnie najpierw była w ogóle brak akceptacji do tego, czy ktoś jest w takim stanie i na początku było oczekiwanie, że będzie lepiej. Później było tak, że w miarę upływu czasu, kiedy okazywało się, że nie jest już lepiej, tylko albo stan się regulował, jakiś czas był stabilny, a potem już było coraz gorzej, to znaczy pojawiały się różnego rodzaju infekcje, które za każdym razem osłabiały ten organizm, nie? No i potem się pojawia w rodzinie coś takiego, też bardzo trudna emocja, uczucie, które, gdzie stoję jakby w takiej sytuacji, że z jednej strony chcę, cieszę się, że ten bliski żyje, ale z drugiej strony nie mogę patrzeć, jak on cierpi. I pojawia się taka myśl, Boże, żeby on już przestał cierpieć. A z drugiej strony, Jezu, ja nie mogę tego powiedzieć na głos, bo inni powiedzą, że ja życzę mojemu bliskiemu śmierci. To jest koszmar. Jeżeli to się ciągnie przez długi czas, a ja mówię o sytuacji, kiedy ci chorzy leżeli u nas w placówce nawet 10 lat. I przez to, że żyjemy w takim społeczeństwie niestety, gdzie bardzo chętnie oceniamy zachowania innych osób, nie wiedząc w ogóle, jaka jest sytuacja, to powodowało, że te rodziny naprawdę były w wielkim rozdarciu. I tak naprawdę, jak ten pacjent ostatecznie zmarł, to oni odczuwali ulgę, chociaż wstydzili się sami przed sobą przed tym przyznać, że tak jest.
Tak się zastanawiam nad tym. Mówisz o żałobie antycypowanej, która nadejdzie, ale ta żałoba w nas jest już. Jak sobie z nią radzić w rzeczywistości?
No, to jest trudne pytanie. To jest trudne pytanie, bo tak naprawdę to pewnie będzie zależało indywidualnie od każdego z nas. Wiesz, jakie mieliśmy wcześniej doświadczenia związane z umieraniem naszych bliskich? Jakie w ogóle mamy myślenie na temat śmierci i umierania i tego, co się w ogóle dzieje? Wydaje mi się, że też od naszych zasobów, jakie mamy sami w sobie, ale też czy mamy wsparcie z zewnątrz. Czy są osoby bliskie, które są na stanie w tej sytuacji w jakikolwiek sposób nam pomóc, a czasami tylko być, nie uciekać, po prostu być z nami. Wtedy, kiedy ja mam gorszy dzień związany z tą sytuacją, to wiem, że obok jest ktoś, kto mnie rozumie i jest po prostu. Nawet jak nie ma przestrzeni albo chęci na rozmowę, nie? Tego nie mamy. Dzisiaj to jest bardzo trudne, bo właśnie przez to, że śmierć jest tematem tabu, to wszyscy uciekamy. Boimy się być z pacjentem umierającym, boimy się towarzyszyć osobie w żałobie, bo nie wiemy, co powiedzieć, nie wiemy, jak się zachować, bo nie wiemy, jakie słowa będą wspierające. No dzisiaj na wielu szkoleniach dotyczących żałoby słyszę takie konkretne zdania i sformułowania, które są wypowiadane, gdzie ludzie, którzy przeżywają żałobę, mówią, że one nie są wspierające. Ani dla pacjenta, ani dla rodziny. No i fajnie, że się tego uczymy. No bo to właśnie chodzi o to, żebyśmy wiedzieli, jakich słów nie używać, coś, co ktoś mówi, że coś ich nie wspiera. Jak ktoś zadaje pytanie, no to jakie to są właściwie zdania, to ja wtedy zawsze sobie myślę tak, albo mówię, słuchaj, no a pomyśl sobie, czego ty nie chciałbyś usłyszeć, jak będziesz w takiej sytuacji. Pomyśl, co dla ciebie byłoby takie, nie wiem, wkurzające.
Jak ale ktoś... on jeszcze żyje.
Ale on jeszcze żyje, albo wszyscy kiedyś umrzemy. Pomyśl sobie, i to jest tak, z drugiej strony, jak chwilę się zastanowisz, zatrzymasz się, to ty sam dojdziesz do tych zdań, których nie chcesz słyszeć. I wtedy już wiesz, czego nie mówić innym, którzy są w takiej sytuacji. Więc ta empatia i chwila zatrzymania w tym biegu, w którym jesteśmy, wystarczy, ja to, no takie mam podejście do tego, że po prostu musimy się zatrzymać.
Tak, musimy zwolnić i z doświadczenia też wśród przyjaciół, którzy mierzyli się ze stratą, jeżeli jesteś z kimś blisko, to jest ci łatwiej zadać pytanie, co mogę dla ciebie zrobić, jak mogę być z tobą, co ci pomoże. Niestety ten lęk w społeczeństwie jest przed osobami w żałobie, że nie wiem, jak się zachować. A czy jak coś powiem, to czy jej nie urażę? Czy to będzie właściwe, czy nie? Obojętnie, czy to jest osoba nam bliska, czy nie, nie bójmy się zapytać, co ja mogę dla ciebie zrobić? W jaki sposób mogę ci pomóc? Czasami naprawdę wystarcza, tak jak mówisz, Edyta, obecność. Osoby w żałobie nie chcą często tego rozdrabniać, analizować. Wystarczy im, że po prostu jest ktoś obok nich i siedzi obok i pije z nimi herbatę.
Marta, czy ty często rozmawiasz o śmierci wśród twoich znajomych?
Tak, tak. Ja myślę, że przenoszę tego ducha, w którym zostałam wychowana i dla mnie to nie jest również temat tabu. Ja rozmawiam często, rozmawiam ze swoim mężem, rozmawiam z przyjaciółmi. Wiemy, jak chcielibyśmy być pochowani, jakie elementy powinny być obecne, a jakie nie na naszej uroczystości pogrzebowej. Rozmawiamy często o sporządzaniu testamentów i o tym, że w każdej chwili, nie jesteśmy nieśmiertelni, w każdej chwili, nawet ciesząc się dobrym zdrowiem, może nas spotkać coś złego, możemy ulec wypadkowi, może nas coś potrącić, spaść nam przysłowiowa cegłówka na głowę. Więc dla bezpieczeństwa naszych bliskich powinniśmy o to zadbać, bo nas już nie będzie, nam będzie wszystko jedno, ale oni oprócz straty zostaną z naszym bałaganem, więc powinniśmy też zawczasu zadbać o to, żeby sporządzić testament, żeby zostawić instrukcję.
No właśnie, Edyta, bo dotąd rozmawiamy o tej żałobie, która głównie wydarza się po jakimś czasie, w sensie, że ten nasz bliski odchodzi przez jakiś czas. Ale jak sobie z tym radzić wtedy, kiedy ta śmierć jest nagła, kiedy ta druga osoba wychodzi z domu i już nigdy nie wraca? To jest zupełnie inny rodzaj odczuwania, bo to nie jest ten moment, kiedy ty się przygotowujesz do tego, że ktoś odchodzi, albo że masz w sobie takie uczucie, Panie Boże, czy nie wiem, w co wierzysz, cokolwiek, już niech ta męka się skończy, niech ta moja bliska osoba odejdzie i przestanie cierpieć. A tutaj nagle pojawia się świat, w którym wszystko miało być w porządku. Ta osoba miała wyjść na dwór i skosić trawnik. Wychodzi po raz ostatni przez te drzwi, a ty o tym nie wiesz. I w ciągu sekundy twój świat się całkowicie zmienię. I właśnie jesteś na etapie, gdy wszystko runęło. Jak poradzić sobie z taką stratą?
Ale ty mi zadajesz dzisiaj trudne pytania.
Rozmawiać z bliskimi o tym właśnie. Tak. Gdybyśmy rozmawiali ze sobą na te tematy, że co może nam się. Tak samo jak planujemy wakacje. Planujemy wakacje, robimy jakieś założenie. Pojedziemy, zwiedzimy, prawda? Analizujemy, co może być w przyszłości. Powinniśmy siadać. Ja wiem, że to nie jest łatwy temat, ale on nie jest łatwy, dlatego że wciąż go spychamy. Gdybyśmy częściej o nim rozmawiali, to on by się stał taki bardziej swój, swojski. I jeżeli rozmawiamy z bliskimi o tym, że może nas zabraknąć, no to ta żałoba wtedy będzie mniej dotkliwa. Na pewno. Ona będzie nadal straszna, nadal będzie stratą, nieobecnością, ale będzie mniej dotkliwa. Jeżeli sobie uświadomimy, że w pewnym momencie każdego z nas może zabraknąć. Z ostrzeżeniem lub bez.
Czyli tak naprawdę akceptacja po prostu nieuchronności tej śmierci. Że ona po prostu się prędzej czy później pojawi. Może się pojawić w długim czasie i powoli i będziemy się na nią teoretycznie przygotowywać, bo też często mówimy, że się możemy przygotować. Jak ktoś jest przewlekle chory, to możemy się przygotować na jego śmierć. Pewnie w jakiś sposób się oswajamy już z tym, że ten dzień nadejdzie. Natomiast w momencie, kiedy to już się dzieje, tu i teraz, i ten ktoś umiera, i tak przeżywamy te wszystkie emocje związane z tą śmiercią. To w przypadku, kiedy coś się stanie nagle, to po prostu jest podwójnie trudne. Ale mimo to, jeżeli zaakceptujemy tą śmierć jako coś nieuchronnego, to i tak będzie do przepracowania, do przeżycia wszystkich emocji, do radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, tak jak każdy z nas w jakiś sposób znajduje sobie sposoby różne, jak sobie poradzić ze wszystkimi stratami. To tak samo i z tym się to da zrobić, tylko może będzie trudniejsze, może bardziej głębokie, może trochę bardziej dłuższe w czasie, ale to się też da zrobić.
To jest ta nasza śmierć na próbę ze spotkania, gdzie rozmawialiśmy o to, tak jak sportowcy przygotowują się na przykład do skoku, wyobrażają go sobie najpierw, bo mózg nie rozróżnia tego, co się wydarzyło naprawdę od tego, co sobie imaginujemy, więc jeżeli będziemy rozmawiać o śmierci, planować, robić sobie jakieś założenia, że to przebiegnie tak, albo że może nas właśnie, będziemy oswajać te myśli, że może któregoś z naszych ukochanych zabraknąć, to mamy przećwiczoną tą śmierć na próbę i ona będzie żałoba, będzie ciężka, ale myślę, że wtedy będzie nam łatwiej. Czyli musimy się edukować po prostu.
Jeszcze bym dodała, że jedną właśnie z takich aktywności w instytucie różnych, które robimy, podejmujemy w tym temacie, jest właśnie coś takiego jak warsztat umierania. Czyli jakby wyobrażenie sobie własnej śmierci. No dzisiaj nie poszliśmy jeszcze tak daleko, jak robią to Japończycy, którzy kładą się po prostu do trumny i wyobrażają sobie, że przez kilka godzin, że oni umierają albo że już zmarli i sobie wyobrażają, jak to jest. Natomiast no dzisiaj w Polsce już takie warsztaty się odbywają. Ja miałam okazję uczestniczyć dwa razy w takim warsztacie. I co mnie zaskoczyło, dwa razy i za każdym razem co innego było na końcu. Czyli za pierwszym razem wyobrażałam sobie, że chciałabym, żeby na końcu była ze mną moja rodzina i trzymała mnie za rękę, kiedy ja, co jest dla mnie najważniejsze, żeby była przy mojej śmierci. A za drugim razem doszłam do wniosku, że chcę umierać sama. No i powiem szczerze, że teraz tak się zastanawiam nad trzecim warsztatem, żeby sobie wziąć w nim udział i ciekawa jestem, co teraz wyjdzie. Bo to też tak okazuje się, że jak ty cały czas jesteś w tym macie. Ostatnio właśnie byłam w szoku, bo mnie w moim domu też rozmawiamy o śmierci bardzo otwarcie. Moje dzieci też wiedzą, co ja chcę. No ja w ogóle już poszłam tak daleko, że ja to bym nie chciała w ogóle mieć grobu, więc nie wiem, czy to w Polsce jeszcze będzie możliwe, jak ja rzeczywiście umrę. Natomiast powiem tak, że i właśnie ciekawa jestem, co wyjdzie mi w tym trzecim warsztacie, co tym razem myślę. Natomiast wracam jeszcze do tego, że właśnie rozmawiamy w domu i moje dzieci wiedzą wszystko. Jak pracowałam w tym ZOL-u, zaprowadziłam ich, jak jeszcze nawet byli w wieku szkolnym, pokazać im po prostu, że życie tak też może wyglądać i nawet nie wiesz, kiedy to się stanie. I to tak samo dotyczy dorosłych, jak i dzieci. Bo dzieci też chorują, też rodzą się chore, tak? I od samego urodzenia są chore i też umierają. Więc moje chłopaki są jakby oswojone z tym tematem. I usłyszałam kiedyś niedawno od mojego męża, słuchaj, czy my możemy w końcu w naszym domu porozmawiać o czymś innym niż śmierć i umieranie.
O życiu.
Bo ja, tak, może porozmawiajmy o życiu tym razem. A ja mówię do niego, słuchaj, ale rozmowy o śmierci i umieraniu to są rozmowy o życiu. Bo jeszcze powiem jedną ciekawą rzecz, którą ja przynajmniej zauważyłam, że im więcej tego tematu jest w moim życiu, im więcej o tym rozmawiam, oswajam się z tą myślą, to tym bardziej doceniam życie tu i teraz.
I żyjemy bardziej świadomie.
Żyję bardziej świadomie, wybieram bardziej świadomie i te życie staje się piękniejsze. Nie gorsze, trudniejsze, jak się o tym mówi. Właśnie piękniejsze.
Gdzie znaleźć sklepik ze świętym spokojem?
Na Olsztyńskim Zatorzu, na rogu ulic Jagiellońskiej i Niedziałkowskiego. Zapraszamy serdecznie. Mam nadzieję, że warsztaty z umierania zrobimy również w sklepiku.
Ja też mam taką nadzieję.
A powiedz proszę jeszcze, gdzie można szukać pomocy, żeby o tej śmierci porozmawiać.
Ale pomocy w jakim sensie? Kolejnych rozmów?
Tak, kolejnych rozmów.
Tak, no ja myślę, że w sklepiku będziemy rozwijać ten temat. Będą na pewno kolejne Dev Cafe, ale będą też nowe formaty, właśnie między innymi warsztat umierania. Myślę, że gdzieś tam w propozycji mam kręgi żałoby. Jeżeli ktoś miałby potrzebę porozmawiania o stracie bliskiej osoby, to takie, powiedziałabym, bardziej takie wspominkowe to są spotkania. Ale też myślę właśnie o takich warsztatach, gdzie moglibyśmy uczyć się sami przygotować siebie na śmierć, wypełniać czerwoną teczkę, właśnie żeby zostawić coś dla naszej rodziny, jak my będziemy umierali, nie? Żeby oni już nie byli zagubieni. Bo też właśnie zauważyłam wśród rodzin takie zagubienie, w momencie, kiedy się o tym nie rozmawia, to jak już jest ten moment śmierci, no to tak, wiadomo, że my wtedy żyjemy w tych emocjach, jest trudno, jest ciężko, jest ten płacz, a do tego jeszcze wszystkiego musimy się zajmować tymi wszystkimi formalnościami. I to się staje podwójnie trudne, bo tak naprawdę nie mamy na to przestrzeni, ale musimy się tym zająć. Więc teraz mając coś takiego przygotowaną, taką czerwoną teczkę, czy jakbyśmy jej inaczej tam nie nazwali, coś, co zostaje dla rodziny, to w takiej sytuacji ta rodzina po prostu nie musi się już nad niczym zastanawiać, ona po prostu wie, co ma zrobić, nawet jeżeli nie rozmawiamy, nie? Jeżeli załóżmy, że w rodzinie jest temat tabu, a ja zostawię taką teczkę tej rodzinie, to ja jej ułatwiam to. I ona wtedy ma czas na to, żeby przeżywać żałobę, a nie zajmować się tymi formalnościami, kiedy nie ma na to przestrzeń.
A gdzie w takim razie znaleźć ciebie, żeby uzyskać od ciebie informacje? Co później? Gdzie mogą cię szukać rodziny?
Mogą mnie szukać w szpitalu. Pracuję w szpitalu w poliklinice. Najlepiej na Facebooku, pod moim nazwiskiem Edyta Skolmowska.
W takim razie zapraszamy do sklepiku ze świętym spokojem i do Edyty.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Dziękuję również.